Witam serdecznie. W studiu już jest nasz gość, pan dr Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. Witam serdecznie, panie prezesie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Mówi się, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale zdaje się, że warto rozmawiać o pieniądzach z dziećmi. Edukacja finansowa jest niesłychanie ważna. Tymczasem w Polsce to jest chyba obszar jeszcze bardzo mało rozpowszechniony, a wskazuje na to chociażby liczba osób, które wpadły w pułapkę finansową, mimo że zarabiają, mimo że gdzieś tam każdy z nas próbuje oszczędzać.
To prawda, że jest takie przysłowie, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, a myślę jednak, że wszyscy o pieniądzach, o zarabianiu, o wydawaniu tychże pieniędzy, jak i również właściwym gospodarowaniu, powinniśmy rozmawiać. Jest to nieodłączna już, myślę, dzisiaj dziedzina naszego życia, która dotyka wszystkie grupy wiekowe, począwszy od osób dorosłych, które w nowej rzeczywistości gospodarki rynkowej z każdym miesiącem czy rokiem zdobywają coraz większą wiedzę i doświadczenie, jeśli chodzi o możliwości posługiwania się i gospodarowania pieniędzmi, które uzyskują w wyniku swojej pracy. Faktem jest, że edukacja finansowa jest tą dziedziną naszego życia, która w dużej mierze jest zaniedbana. Tej edukacji finansowej, tak jak wszystkiego w życiu, powinniśmy, jeśli chodzi o naukę, zacząć się uczyć właśnie w domu, w rodzinie. Tej odpowiedzialności, myślę, za to, żeby właściwie tym pieniądzem potem w przyszłości gospodarować. Przecież dzieci uzyskują od swoich rodziców, dziadków czy krewnych różnego rodzaju drobne sumy pieniężne i ważną rzeczą jest nauczenia tychże dzieci umiejętności wydawania tych pieniędzy, jak i również umiejętności oszczędzania, zbierania tych pieniędzy na właściwe sobie cele. I dlatego też ta edukacja finansowa, jak wspomniałem, powinna zaczynać się w domu, ale edukacja finansowa następnie powinna mieć miejsce zarówno kiedy dzieci uczęszczają w okresie wczesnoszkolnym, czy w gimnazjum, liceum, na studiach.
Posłuchajmy, czego nauczyli się o finansach drugoklasiści, czyli ośmiolatkowie, podczas zajęć opracowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, prowadzonych w jednej ze szkół podstawowych.
Rodzice pracują dlatego, żeby pieniądze zarabiać na różne potrzebne rzeczy, na jedzenie, na ubrania. Rodzice trzymają pieniądze najpierw w banku, później je pobierają i wydają na różne rzeczy.
A jeśli rodzic zarobi na przykład 2000 i wracając z pracy na przykład zobaczy, że 2000 kosztuje taki super garnitur dla taty. Tata może sobie kupić ten garnitur, który mu się podoba?
Chyba nie, bo całą pensję mama by wydała na garnitur dla taty.
Nie starczyłoby na jedzenie.
Trzeba mieć silną wolę i nie można właśnie wydawać na głupstwa. Jak już bardzo chcemy, to możemy jakąś małą sumę, ale żeby później tego nie żałować, żeby wydać na jakieś rzeczy potrzebne dość. Głupstwa to są na przykład jak się kupuje słodycze, a na przykład się przeznaczyło na jakieś fajne zabawki albo na coś innego, na akcje charytatywne właśnie.
Pamiątkę z wakacji jakąś, fajną jakąś, żeby nam przypominała te wakacje.
Której później nie będziemy żałować, że ją kupiliśmy, bo wydaliśmy pieniądze w błoto.
Tyle wiedzą maluchy. Sporo. Ale tak naprawdę to dopiero początek edukacji finansowej, która przed nimi.
Tak naprawdę tej edukacji finansowej będziemy się uczyć przez całe życie, gdyż różnego rodzaju usługi finansowe, produkty finansowe, które są nam proponowane przez instytucje finansowe, ulegają szybkim zmianom i myśląc o edukacji finansowej, nie tylko mamy na uwadze wydawanie i zarabianie pieniędzy, ale edukacja finansowa to jest przede wszystkim umiejętność właściwego pożyczania, a więc brania kredytów, jest umiejętność właściwego ubezpieczenia siebie, rodziny, domu, jak i również zabezpieczenia w przyszłości. Mam tu na myśli zabezpieczenie emerytalne, więc jest to bardzo szeroki zakres, nie mówiąc w momencie, kiedy mamy nadmiar pieniędzy i te pieniądze powinniśmy gdzieś właściwie inwestować, lokować, pomnażać tak, aby mogły służyć dobru wspólnemu.
Ale jest bardzo mało osób, które przyznają, że mają nadmiar pieniędzy. Zwykle pieniędzy jest za mało. Dlaczego tak jest?
Człowiek zawsze chce posiadać więcej niż jemu jest to potrzebne. Jest to w pewnym sensie w naturze człowieka, a dzisiaj w jakże, można powiedzieć, zmaterializowanej w dużej mierze świecie, te pobudki, krótko mówiąc, są bardzo mocne, tym bardziej, że spotykamy się w świecie reklamy, w świecie obrazu z takimi różnymi proponowanymi nam produktami, można powiedzieć, w każdej chwili naszego życia, które pobudzają właśnie nas do tego, że pragniemy coś mieć, choć niekoniecznie tę rzecz mieć musimy. I teraz tutaj bardzo ważną rzeczą jest rozróżnienie tego, co naprawdę nam jest potrzeba, co jest nam niezbędne do funkcjonowania, do życia, do wykonywania swoich codziennych zadań, działań czy pracy, od tak przysłowiowej zachcianki, która niejednokrotnie jest zbędna, niepotrzebna. I tutaj dzieci właśnie to tak bardzo ładnie nazwały, że to są czasami głupstwa, na które wydajemy pieniądze. Oprócz, można powiedzieć, celów charytatywnych, bo one zawsze, jeśli chodzi o cele charytatywne, służą drugiemu człowiekowi i pozwalają mu niejednokrotnie przetrwać trudne chwile, w których się znalazł. W związku z powyższym, no tutaj akurat do głupstw tej działalności charytatywnej nie zaliczyłbym, a wręcz przeciwnie, zachęcałbym właśnie do tej wrażliwości serca, która jest niezbędna, byśmy w myśl zasady pomocniczości umieli sobie nawzajem pomagać.
W polskiej rzeczywistości wiele osób mówi, że nie ma z czego oszczędzać. Czy takim osobom też możemy coś doradzić, jakiś sposób na mądre gospodarowanie i jednak oszczędzanie?
Jak najbardziej tak. Przecież te same produkty, chociażby nawet podstawowe, które kupujemy jako produkty do naszego funkcjonowania, w różnych miejscach, można powiedzieć, są w różnej cenie. Chociażby z tego względu my możemy, patrząc na ceny, szukając, można powiedzieć, niższych cen, tym bardziej, że żyjemy w gospodarce rynkowej, gdzie możemy również rozmawiać ze sprzedawcą i pytać się, czy to jest cena ostateczna, czy dostaniemy jakąś bonifikatę. No, grosz do grosza, krótko mówiąc, daje jakąś sumę, którą możemy w tym momencie, oszczędzając, przeznaczyć właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, na oszczędzanie. Poza tym, no, możemy też nie wydawać pieniędzy, chociażby, jak wspomniałem, na zachcianki. Ważną rzeczą jest zrobienie sobie budżetu domowego, tak by mieć świadomość, ile faktycznie pieniędzy mamy wpływających do naszego budżetu domowego i potem umiejętnie przeznaczać określone sumy na tak zwane wydatki, które ponosimy co miesiąc. Są to wydatki sztywne, wspomniałem już o tych podstawowych wydatkach wcześniej, w związku z powyższym wiemy, ile pieniędzy potrzebujemy, choć zdaję sobie sprawę, że wiele polskich rodzin boryka się z problemami finansowymi, tak że niejednokrotnie jest trudno, mówiąc, dotrwać do końca miesiąca, gdyż te wielkości zarabianych pieniędzy są niewystarczające, nie mówiąc w takich sytuacjach, kiedy pracuje na przykład jedna osoba w rodzinie, bądź o osobach, które niestety tracą pracę lub mają obniżone zarobki, bo takie sytuacje też się zdarzają. Jest to lepsze rozwiązanie od utraty pracy, ale mimo wszystko następuje zmniejszenie dochodów. No i wtedy trzeba no podejmować decyzje, które pozwolą no znaleźć się w tej nowej rzeczywistości przy mniejszej ilości pieniędzy, co naprawdę nie jest łatwe. Jeśli tego nie będziemy robić, można powiedzieć, systematycznie i tej odpowiedzialności nie nauczymy się, jak wspomniałem wcześniej, już w domu rodzinnym, a potem nie będziemy tego nawyku w sobie kształtować, to możemy mieć niestety trudności.
Jeśli jest dobra koniunktura, dobrze zarabiamy, to warto oszczędzać, część pieniędzy odkładać właśnie na gorsze czasy, bo wszystko się może zdarzyć. My w Polsce chyba jeszcze nie przywykliśmy też do takiego myślenia, że nie wszystko jest dane na zawsze, że praca na etat nie jest dana na zawsze w tej naszej rzeczywistości, że to się jednak dynamicznie zmienia i różnie może być.
Oczywiście, że tak. Zresztą patrząc chociażby na minione lata, które z punktu widzenia gospodarczego, choć dla Polaków nie były łatwe, to jednak to był dobry czas w stosunku do tego, który mamy obecnie. No, trzeba zauważyć chociażby zamrożenie płac w sferze budżetowej, prawda? Brak waloryzacji rent emerytur. W związku z powyższym to też wpływa na wielkość zarobków, które uzyskujemy co miesiąc w wyniku wykonywanej swojej pracy, nie tylko w sferze budżetowej, ale również ze względu na kryzys gospodarczy, który dotyka nas i nie można powiedzieć, że my go nie odczuwamy, a wręcz przeciwnie, my go coraz bardziej odczuwamy i myślę, że no niestety odczuwać będziemy. W związku z powyższym nasza zasobność, a w zasadzie zasobność naszych portfeli, no nie będzie się powiększała i dlatego też w przypadku, kiedy mamy więcej pieniędzy, no to musimy mieć świadomość, że nie możemy wszystkiego wydać. No tak jak ten chłopiec tutaj powiedział pięknie, że tato zarabiając 2000, no nie powinien, a w zasadzie nie powinien, bo móc to może, prawda, ale nie powinien wydać wszystkich pieniędzy na to, żeby sobie kupić garnitur, więc mając określoną sumę pieniędzy, właśnie możemy, jeśli nam ona zostaje, właściwie inwestować po prostu tak, że w momencie, kiedy nastąpi czy ograniczenie zarobków, czy utrata pracy, mamy oszczędności, które pozwolą nam się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, w której możemy się znaleźć. W momencie, kiedy nic nie mamy, niestety, zaoszczędzonego, no to ta sytuacja staje się bardzo, bardzo trudna.
Użył pan takiego pięknego słowa, jeśli chodzi o właściwe gospodarowanie pieniędzmi. Samoograniczanie jest to wielką sztuką. Jak, gdzie można się takiej sztuki nauczyć?
Nie jest to łatwe, bo tak jak pani redaktor rozmawiamy, człowiek ma w sobie chęć posiadania, prawda? No chciałbym mieć jeszcze dwa garnitury, powiedzmy, chciałbym mieć jeszcze samochód, jeszcze. To jeszcze po prostu nas przekracza, prawda? A my za tym jeszcze, jak gdyby chcieć więcej, idziemy dalej. I dlatego też właśnie to ta sytuacja samoograniczenia, tej odpowiedzialności. My musimy mieć świadomość, a szczególnie w przypadku dorosłych rodziców, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za nasze rodziny. Każdy z nas, kto ma rodzinę, wie, na czym to ograniczanie polega. Natomiast trudno jest to samoograniczanie niejednokrotnie w sposób właściwy pokazać czy uzmysłowić niejednokrotnie dzieciom. Przecież jak idziemy czy z naszymi pociechami, czy wnukami, to niestety to, co im się podoba, tak jak każdy z nas, no chciałyby mieć, prawda? Natomiast nie zawsze na to nas stać, żeby wszystko kupować. I tu się właśnie to wszystko zaczyna, jak wspomniałem, od tego domu rodzinnego. My musimy z dziećmi rozmawiać i powiedzieć, na to nas stać, na to nas nie jest stać. Oczywiście dzieci, jak i wszyscy, porównują się dzieci do swoich kolegów, koleżanek. My też porównujemy się niejednokrotnie do naszych znajomych. Natomiast możliwości i rzeczywistość, w której żyjemy, no nie daje nam takich samych możliwości w stosunku do innych. I dlatego też to samoograniczanie zarówno w wydawaniu pieniędzy, jak i umiejętność gospodarowania jest niesamowicie ważna.
Bo nie trzeba zarabiać przysłowiowych kokosów, żeby mieć dom, żeby mieć samochód, tylko przez systematyczne oszczędzanie i właściwe gospodarowanie, wykorzystywanie swoich zasobów i pieniędzy, można do tego dojść.
To prawda. No i oczywiście kreatywność, przedsiębiorczość. Wiele rzeczy możemy sobie zrobić sami, tak, jeśli chcemy. Nie musimy tych prostych w domu, jeśli wykrzeszemy z siebie po prostu troszeczkę inwencji, no i przeznaczymy na to swój czas, no niekoniecznie trzeba od razu wołać w cudzysłowie przysłowiowych fachowców. Możemy to zrobić sami. A to są również oszczędności, no bo po pierwsze, daje nam to radość i satysfakcję, żeśmy sami coś wykonali, a po wtóre, no nie płacimy i w ten sposób możemy te pieniądze przeznaczyć na inne, wyższe cele, o których myślimy i chcemy je realizować.
Jest jeszcze jedna postawa, która towarzyszy niektórym osobom. Mówią, nie ma co oszczędzać, trzeba dużo zarabiać.
To prawda, że trzeba dużo zarabiać, ale Tutaj to wiąże się po prostu z możliwościami, o które powinniśmy również zabiegać od najmłodszych lat, bo tutaj jest kwestia znowu odpowiedzialnego i umiejętnego wykorzystania czasu, który nam jest dany zarówno w szkole, po to, żeby zdobyć wiedzę, po to, żeby zdobyć umiejętności, po to, żeby mieć czy wykształcić w sobie określone nawyki, które potem będą w codziennym życiu również tymże dorosłym przynosić określone korzyści. I te umiejętności na rynku pracy, no co by nie powiedzieć, my oferujemy, my je sprzedajemy, prawda? I dzięki temu uzyskujemy określone środki w wyniku naszego wynagrodzenia. No i tutaj liczy się nasza postawa, liczy się nasze wynagrodzenie, liczą się nasze umiejętności, liczy się nasza komunikacja z innymi osobami, umiejętność pracy w zespole. To wszystko, mogę powiedzieć, skutkuje wielkością naszego zarobkowania, naszego wynagrodzenia. I dlatego też sądzę, że to sformułowanie, że by dążyć do tego, żeby więcej zarabiać, wiąże się również z podnoszeniem swoich umiejętności, swoich kwalifikacji, a więc swojego samodoskonalenia, samodokształcania. A więc wszystko, mogę powiedzieć, w jakiś sposób na pewno jest w nas, w naszej postawie, w naszej świadomości. Jeśli będziemy mieli takie nastawienie, no to mamy duże szanse do tego, by właśnie więcej zarabiać, a tym samym będziemy mogli też część tych zarobionych przez nas pieniędzy w wyniku uzyskiwanego wynagrodzenia przeznaczać na zupełnie inne cele.
I tą optymistyczną puentą kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Gościem Państwa i moim był prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej dr Kazimierz Janiak. Serdecznie dziękujemy, zachęcając oczywiście wszystkich do edukacji finansowej, także swoich dzieci.
Dziękuję pani redaktor i dziękuję Państwu.
Warto odróżniać potrzeby od zachcianek. Nie wydawać więcej niż się zarabia. Panować nad impulsami podczas zakupów.
Audycja powstała przy współpracy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.